przed pamiątką wieczerzy otworzymy Ewangelię Mateusza. Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. I będziemy czytali od 57 wiersza. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 57 wiersza. A ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli: ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie. Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego: zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus: tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał: zbluźnił. Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli: winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? Jesteśmy w pewnym sensie przyzwyczajeni do fragmentów, które opisują ten czas aresztowania, sądu nad Jezusem Chrystusem, śmierci Jezusa Chrystusa, więc no niestety przykro to przyznać, ale nie robi to na nas takiego jakiegoś wstrząsającego wrażenia. Tak? Szczególnie jeżeli ktoś słyszy to od dzieciństwa, w kościołach się o tym czyta, mówi, no wiadomo, no Pan Jezus został aresztowany, pobity, ukrzyżowany, cierpiał i tak dalej. Ale kiedy postaramy się chociaż trochę pomyśleć nad tym, co jest tutaj opisane, tak? Co to przedstawia sobą, taka chociażby ta scena, którą tutaj przeczytaliśmy, to jest po prostu niesamowite. To jest wstrząsające. Jeżeli się zmusi do tego, żeby uświadomić sobie, że z jednej strony są grzeszni ludzie, którzy potrzebują Bożej łaski, zmiłowania, miłosierdzia, przebaczenia grzechów, a z drugiej strony święty, doskonały Bóg. I jaka tu jest interakcja, tak? Jaka jest interakcja między nimi? Ci grzeszni, niedoskonali ludzie, którzy są na drodze do piekła, starają się zrobić wszystko, żeby udowodnić winę świętemu, doskonałemu Bogu. Czy to jest po prostu jakiś... To jest jakiś kosmos. Brakuje słów, żeby opisać, nie wiem, tragedię, ironię, farsę, absurd takiej sytuacji. Jeszcze raz powiem, grzeszni ludzie, którzy są na drodze do piekła i jedynym ich ratunkiem jest Boża łaska, starają się wszystko zrobić, co się da. Jak to się mówi, na głowie stają, żeby wykazać winę Bogu, świętemu, doskonałemu, bezgrzesznemu Bogu, który w dodatku przyszedł, żeby im umożliwić jedyny ratunek. Mi się to w głowie nie mieści, kiedy to się czyta, kiedy człowiek o tym pomyśli. A jednak mamy taką scenę i tych scen jest opisanych kilka w tym okresie, kiedy Pan Jezus przyszedł, kiedy Pan Jezus szedł na krzyż. I to, co widzimy tutaj, to jednym z takich głównych tematów, który nam się będzie przewijał jeszcze pewnie w kolejnych pierwszych niedzielach, to jest prawda. Bo to jest jeden z głównych tematów tutaj w tym wszystkim, co się działo z Jezusem Chrystusem przed Jego ukrzyżowaniem. Większość z nas kojarzy ten fragment, gdzie przed Piłatem, tak? Pan Jezus, Piłat zadał to pytanie, a co to jest prawda? To jakoś nam dzwoni. Ale generalnie, kiedy patrzymy na ten czas, kiedy Pan Jezus był aresztowany, sądzony, prowadzony na krzyż, to jednym z głównych tematów jest prawda. I tutaj widać w tej scenie, kiedy Pan Jezus stoi przed arcykapłanem i przed Radą Najwyższą, przed tym zgromadzeniem faryzeuszów, saduceuszów, to różnie w różnych czasach tam wyglądało, czasami jedni mieli przewagę, czasami inni mieli przewagę, jeśli chodzi o te stronnictwa, ale to była Rada Najwyższa, to byli najwyżsi dostojnicy żydowscy, to była Rada, która miała moc wydawać ostateczny werdykt odnośnie Bożego Słowa, odnośnie praktyki, tej religijnej praktyki, ale nawet i codziennego życia Żydów. Ta Rada to był najwyższy autorytet dla Żydów, jeśli chodzi o wykładnię tego, jak oni mieli postępować. I teraz ta najwyższa Rada, Pan Jezus stoi przed tą najwyższą Radą i to, co się dzieje, to ta Rada za wszelką cenę chce, tak jak powiedzieliśmy, wykazać winę Jezusa Chrystusa, ale wie, że tej winy nie ma. Wie, że tej winy nie ma. Więc stara się po prostu za wszelką cenę stłumić prawdę, nie pokazać prawdy, nie poznać prawdy. To jest doskonała ilustracja tego, co w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale apostoł Paweł pisze, że ludzie przez nieprawość co robią? Tłumią prawdę. Dokładnie. Grzech człowieka sprawia, że człowiek tłumi prawdę. Jeżeli człowiek nie chce swojego grzechu oddać Bogu, będzie tłumił prawdę. I sformułowanie, które tam jest użyte, oznacza aktywne tłumienie, trzymanie tej prawdy. To tak jak na basenie się jest, większość z nas pewnie była na basenie, i jak się ma jakiś przedmiot, który nam ma pomóc pływać, nie wiem, jakiś taki, czy to jakaś piłka, czy jakieś takie korkowe coś, czy jakieś balony takie są dmuchane, to wiecie, co się dzieje, jak chcemy to zanurzyć, prawda? Siła wyporu, bardzo mocno to do góry. I tu jest taki sens, tak? Że ta prawda, tak jak dalej tam w tym liście do Rzymian jest napisane, ta prawda jest oczywista. Ona wychodzi. To nie jest tak, że my musimy wyciągać tą prawdę, tak? Że musimy wyciągać ten balon spod tej wody. Nie, on chce być na górze. Bóg tak wszystko ułożył od początku swojego stworzenia, że prawda Boża jest oczywista. Ale człowiek przez swoją nieprawość tłumi tą prawdę. Czyli wkłada aktywny wysiłek w to, żeby ta prawda była niewidoczna. I tu jest świetna ilustracja tego ze strony tych właśnie, tej Rady Najwyższej, arcykapłana i tych innych. Zobaczcie, ile wysiłku oni sobie zadali. No, mieli problem, tak? Bo wiecie, to jest trochę tak, jak człowiek chce być w porządku, w cudzysłowie, a z drugiej strony chce zrobić coś, co wie, że no nie jest w porządku, tak? Chcieli oskarżyć Jezusa, skazać Go na śmierć, ale to nie było łatwe. Oczywiście no, w tych czasach Rada Najwyższa nie miała mocy prawnej, żeby skazać na śmierć, dlatego musieli potem się tam skumać z Piłatem. Natomiast w ogóle Rada Żydowska, nawet jak miała autorytet skazać kogoś na śmierć, bardzo rzadko to czyniła. Źródła historyczne mówią, że raz na kilkadziesiąt lat Rada Żydowska wydawała wyrok śmierci, więc to były bardzo rzadkie przypadki. Ale tu byli zdesperowani, tak? Jezus musi umrzeć. A z drugiej strony wiedzieli, że no nie ma się o co zaczepić, więc tych świadków fałszywych. Chcieli przed ludźmi i przed sobą może też być w porządku. Więc zakon mówił, że nie można skazać człowieka na podstawie co? Jednego zeznania, tak? Musi być przynajmniej dwóch zgodnych świadków. No i tu był problem, tak? Bo przychodzili ci różni świadkowie, ale no to się wszystko nie kleiło. Dopiero w końcu tych dwóch fałszywych jakoś się tam zgadało, ale generalnie obraz jest taki, że oni wszystko byli gotowi zrobić, żeby tłumić prawdę, że to jest niewinny człowiek i zrzucić coś fałszywego. na niego. Żeby nie pokazać, że prawda jest taka, że to jest niewinny człowiek, że to jest ktoś od Boga. Ślepi widzieli, że to jest ktoś od Boga. A oni chcieli to stłumić. I to jest to, słuchajcie, grzech zawsze będzie tłumił prawdę. Grzech zawsze będzie tłumił prawdę. Jeżeli my jako ludzie, czy to wierzący, czy niewierzący, będziemy pozwalali, żeby grzech siedział gdzieś tam, to on będzie tłumił prawdę. Bo taka jest natura grzechu. Tak działa nieprawość w życiu człowieka, że ona będzie tłumiła prawdę. Więc to jest jedna rzecz, którą tu widzimy, że grzeszny człowiek chce tłumić prawdę. Druga niesamowita rzecz, która tutaj jest widoczna też odnośnie prawdy, to to, że, co jest bardzo dziwne dla nas, Pan Jezus tej prawdy broni czy nie? Nie! Pan Jezus milczał. Nic nie odpowiadał, kiedy go oskarżali o to, tamto, siamto. Przekręcali, tak? Bo przecież ten, to, co powiedzieli tutaj o tej świątyni, co tam się w końcu się dwóch zgodziło ze sobą, to też nie było to, co Pan Jezus powiedział. Pan Jezus nie powiedział, że on zburzy tą świątynię, tak? I że i po prostu... No, kontekst wiemy, jaki tam był, tak? To nie chodziło o to, że Pan Jezus przyjdzie któregoś dnia i po prostu z kilofem i rozwali tą świątynię, a potem w trzy dni ją odbuduje. Wiadomo, że to nie o to chodziło. Pan Jezus sam wyjaśnił, że to nie o to chodziło. Także to były oczywiste bzdury i fałszywe zeznania. A Pan Jezus milczał. I to jest, wiecie, dla nas też wielka nauka, słuchajcie. Ty nie musisz walczyć o prawdę. Ja wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale nie musisz walczyć o prawdę poza jednym wyjątkiem, który też Pan Jezus tutaj pokazał. Bo kiedy arcykapłan się odniósł do Boga, mówi, zaklinam Cię na Boga, tak? Na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Kiedy odniósł się do Boga, do Bożego planu, wtedy Jezus powiedział, co jest prawdą. Więc jest jeden wyjątek, kiedy ktoś odnosi się do Boga, kiedy ktoś mówi coś na temat Boga, kiedy ktoś podważa coś odnośnie Boga, wtedy tak. Wtedy ty jako Boże dziecko powinieneś powiedzieć, co jest prawdą. Ale jeśli chodzi o atak na prawdę w twoim życiu, ty nie musisz jej zaciekle bronić. Oczywiście nie jest grzechem sprostować fałsz. Nie byłoby nic złego, gdyby Pan Jezus powiedział, słuchajcie, to jest nieprawda. Nie byłoby nic złego, nic grzesznego w tym, gdyby Pan Jezus powiedział, ja wcale tak nie mówiłem. Ale dla Pana Jezusa w tym momencie ważniejszy był inny cel. On przyszedł, żeby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy. To była Boża wola, to był Boży plan. I dla Niego w tym momencie to było ważniejsze niż walka, dysputy, dyskusje z ludźmi, którzy i tak naprawdę nie chcieli tej prawdy poznać. Albo może inaczej, którzy pewnie w większości znali tą prawdę, bo wiedzieli, że On jest niewinny. Ale chcieli ją stłumić. Więc Ty jako Boże dziecko znasz prawdę. I często będą sytuacje, kiedy stajesz w obecności innych ludzi i oni ci zarzucają to, tamto, siamto, owamto. Ty wiesz, że to nie jest prawda. Jeśli masz możliwość sprostować, jeżeli masz możliwość powiedzieć, że to jest tak, tak czy tak, możesz to zrobić. Ale pamiętaj, ty nie musisz zaciekle bronić prawdy, która ciebie dotyczy. Dlaczego? Dlatego, że prawda i tak pozostaje prawdą. Pan Jezus był i tak niewinny. Cokolwiek by na Niego nie powiedzieli, Pan Jezus był niewinny. Nie popełnił żadnego grzechu. Bóg jest tym, który definiuje prawdę. Bóg jest tym, który wie, co jest prawdą. Cokolwiek by nie powiedzieli, prawda pozostawała prawdą. Bóg nie poniósł żadnej szkody na tym, czy z powodu tego, że gromada faryzeuszów zaczęła oskarżać jego syna o jakieś głupoty. To oni ponieśli szkodę, bo tłumili prawdę odnośnie Boga. Zawsze tak jest. To człowiek ponosi szkodę, kiedy tłumi prawdę. Nie Bóg, nie prawda. Prawda zawsze pozostanie prawdą. To oni ponieśli szkodę i kiedy dalej czytaliśmy te fragmenty, te wiersze od 65 wiersza dalej, tak, gdzie arcykapłan, o, zbluźnił, w końcu widzimy, co oni robili, tak? Widzimy, do czego doprowadza ludzi takie podejście, że ja nie chcę poznać prawdy. Ja stłumię tą prawdę, ja zrobię wszystko, a udało się nam, w końcu winny, zbluźnił, prawda? Więcej potrzeba świadectwa, wszystko oczywiste, dawaj i bijemy go. Do tego doprowadza tłumienie prawdy. Ale czy Bóg poniósł na tym szkodę? No tak, Pan Jezus poniósł fizyczną szkodę, bo go pobili. Ale po to On przyszedł. To był Jego plan. To był Boży plan. Bóg, jako święty Bóg, wszechmocny Bóg, żadnej szkody nie poniósł. Pan Jezus tak naprawdę żadnej szkody nie poniósł, bo cały czas realizował Boży plan. Więc o ile ważną rzeczą jest, żebyś ty jako Boże dziecko trwał w prawdzie, nie pozwalał sobie na grzech, który będzie tłumił tą prawdę, o tyle ważne jest też, żebyś pamiętał, że prawda jest u Boga. Ty nie musisz zawsze, za każdym razem, w każdych okolicznościach prostować wszystkiego, co wiesz, że nie jest prawdą. Najważniejsze jest, żebyś realizował Boży plan. I widzimy tą mądrość w przypadku chociażby apostołów, kiedy szli potem za wezwaniem Jezusa, głosili Ewangelię. Były sytuacje, kiedy apostoł Paweł występował przeciwko tym, którzy go atakowali i mówił im prawdę. Jestem obywatelem rzymskim. Nie macie prawa mnie bić. A były sytuacje, kiedy nie mówił. I zgadzał się na traktowanie go w sposób niezgodny z prawdą. Chociaż mógł się odnieść do czegoś, co było prawdą i prawdopodobnie się ochronić. Obronić przed niewłaściwym stosowaniem. Ale miał tą mądrość Bożą, kiedy, jak postąpić. Kiedy pokazać prawdę, kiedy do tej prawdy nie nawiązywać. Jeżeli wierzył i wiedział, że taki jest Boży plan w danym momencie. I tak samo jak Pan Jezus tutaj. Pan Jezus milczał, nie bronił prawdy, bo miał Boży plan na względzie. Bo miał Bożą wolę na względzie. I to powinno być w twoim życiu jako człowieka wierzącego. Ta Boża mądrość. Kiedy mówić to, co jest prawdą? Tak jak powiedzieliśmy, z jednym wyjątkiem. Jeśli ludzie coś mówią niewłaściwie na temat Boga i możesz się odezwać, wtedy powinieneś mówić. Bo ty nie bronisz prawdy o sobie, tak? Jesteś świadectwem o Bogu. Świadectwem o Bożym planie. Więc wtedy nie jest dobrze milczeć. Ale jeśli coś dotyczy ciebie, tak jak tutaj dotyczyło Pana Jezusa, to powiedział, tamto powiedział, taki jest. Okej. Okay. Tak? Ja mam swój plan. Ja idę na krzyż. Cokolwiek mówicie, nie ma większego znaczenia. Więc widzimy, że prawda jest czymś naprawdę, naprawdę ważnym w życiu człowieka wierzącego i obsługa tej prawdy nie zawsze jest tak oczywista, jakby nam się wydawało. Ale jest to coś, co na pewno my jako ludzie wierzący powinniśmy cenić sobie, tak? Powinniśmy być ludźmi, którzy żyją w prawdzie. Tak jak w liście Jana, jest to, w listach Jana jest to napisane, tak? Że ci, którzy żyją w prawdzie, chodzić w prawdzie, jak mówi Nowy Testament. Prawda powinna być naszą cechą charakterystyczną. I to jest coś, co Jezus też przez swoją śmierć pokazał. Że dla Niego prawda była fundamentem, ale ta prawda liczyła się najbardziej między nim a Bogiem. I to jest ta prawda, która najbardziej się liczy w twoim życiu też. Ludzie mogą różne rzeczy mówić, różne rzeczy myśleć. Jedni ci coś powiedzą, inni ci nic nie powiedzą. Coś sobie pomyślą tam czy owam. Nie jesteś odpowiedzialny za to, co inni ludzie myślą. Tak? Ale to, jak wygląda prawda między tobą a Bogiem, o, to jest ważna rzecz. I dla Pana Jezusa to było najważniejsze. I pokazał to, idąc na krzyż, że między nim a Bogiem prawda była jasna, oczywista. Tu nie było żadnych niedomówień. To ludzie chcieli to zafałszować. Ale między Bogiem a Jezusem Chrystusem prawda była oczywista. I tak samo powinno być w twoim życiu jako Bożego dziecka. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, powinieneś zawsze dbać o to, żeby tak, dbać o prawdę w swoim życiu przed ludźmi. To jest nasze świadectwo. Ale najważniejsza jest ta prawda między tobą a Bogiem, której wcale nie musisz bronić. Bóg wie, jaki jesteś. Ty najczęściej wiesz, jaki jesteś, a jak nie wiesz, to Bóg ci pokazuje, jeżeli chcesz, żeby ci pokazał. Ale ta prawda jest bardzo, bardzo ważna. Niestety to pokazuje ten fragment, jak ludzie traktują tą prawdę i taka jest tendencja wśród grzesznych ludzi. Ale my jako ludzie wierzący powinniśmy być tymi, którzy pamiętają, na czym polega życie w prawdzie. Prawda przed ludźmi, prawda przede wszystkim przed Bogiem i ona sama się obroni wtedy, kiedy to jest ważne. Amen.